no, była osoba z samego, powiedziałbym, topu polskiej polityki, mianowicie marszałek Józef Piłsudski, który brał udział w eksperymentach z udziałem właśnie też osowieckiego.
Co to były za eksperymenty?
Telepatyczne.
Na czym to polegało?
Próbowano nawiązać kontakt między sobą, między swoimi umysłami na odległość. I to się częściowo udało.
Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Okultyzm. Podsumowanie. To Bogdan Głębocki, historyk, pisarz, prelegent, a wysłuchacie podsumowania naszej 3-odcinkowej rozmowy o związkach nazizmu z okultyzmem. Przypomnę, że pierwszy odcinek Himmler i czarownice w istotnym stopniu poświęcony był procesom czarownic, które badali naziści. Drugi odcinek stanowi opowieść o działalności grup okultystycznych, w tym grupy Thule. Pada tam też próba odpowiedzi na pytanie, czy Hitler był okultystą. Trzeci dotyczy NRB, nazistowskiej organizacji badawczej, która pewnego razu wyruszyła do Tybetu z bardzo frapującą misją. Niniejszy odcinek natomiast to przeredagowany live, który parę dni temu zorganizowałem na swoim instagramowym profilu. Mowa tu o Hitlerze, Piłsudskim, opętanych Niemcach, okultystycznych powieściach mojego rozmówcy. Znajdziecie tu też zapowiedź pasjonujących tematów kolejnej naszej miniserii. Odcinek zaczyna się od momentu, w którym omawialiśmy bardzo klimatyczną okładkę Ślepych Ryb, na których widnieje kamienica z ulicy Strusia. Pojawił się wtedy pewien pomysł, dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie.
Tak sobie pomyślałem, Bodziu, że możemy kiedyś zorganizować taką wycieczkę śladami różnych fajnych historii i ludzi, fikcyjnych i niefikcyjnych, po Poznaniu.
No, tutaj trochę przedziało w tym naszym mieście.
Więc... O, zobacz, Olga Fo pisze, to może spacer śladami książek, począwszy od Placu Wolności. No, słuchaj, przed chwileczką zaproponowałem to i myślę, że połączymy nasze książki.
Bardzo dobry
pomysł. Wymyślimy jakieś prawdziwe...
Bo u Ciebie też się na Placu Wolności sporo działo.
Trochę podobno. Jest, tak, trochę jest.
Tam była siedziba milicji.
Milicji, tak, komendy miejskiej. Mm-hmm. No dobrze, to w takim razie ogłaszamy wstępnie, że zorganizujemy za jakiś czas wycieczkę śladami postaci fikcyjnych i niefikcyjnych, śladami różnych wydarzeń kryminalnych, które miały miejsce w Poznaniu. Śledźcie nasze media społecznościowe, a tymczasem chciałem zamknąć na temat książek, bo za chwilę go, za jakiś czas go otworzymy tak bardziej zamaszyście, mocniej. Bodziu, mam takie pytanie, które mnie nurtuje, ale nie tylko mnie. Widziałem w mojej grupie powieści Michała Larka, jak ktoś, już nie pamiętam kto, wygłosił takie przekonanie, że Hitler był okultystą. Dostałem jakąś wiadomość, ale dopiero przed chwilą ją zobaczyłem i nawet nie całkowicie ją wyczytałem. Ktoś tam napisał, nie wiem kto, bo ta osoba się nie przedstawiła, nie wiem, czy to jest profesjonalista tak zwany, czy po prostu jakiś amator historyk, który powiedział, że Hitler drwił sobie z okultystów, z Himmlera i całej tej ekipy. Jak to z tym Hitlerem było?
W mojej ocenie Hitler był mocno zainteresowany okultyzmem, próbował go tak pragmatycznie wykorzystywać. Zgodzę się też z tą opinią, że mógł drwić z okultystów, no bo niektórzy totalnie przeginali te swoje zainteresowania. Po prostu każdy jakby element życia uzależniali od jakichś właśnie takich nadnaturalnych jakichś znaków. No i to na pewno się Hitlerowi nie podobało. Hitler jako młody człowiek, jako początkujący, jako niedoszły artysta, niedoszły malarz, żyjący w Wiedniu przed I wojną światową, prenumerował takie czasopismo Ostara. To było czasopismo, w którym bardzo silne były takie różnego rodzaju wątki okultystyczne. No, myślę, że interesował się tymi tematami. istotą znowu takich systemów totalitarnych jest to, że władcy totalitarni, dyktatorzy, oni się nigdy nie utożsamiają z jakąś jedną grupą. Idea jest taka, żeby trzymać różne ekipy, czyli na przykład takich, którzy są zagorzałymi okultystami i takich, którzy ten okultyzm zwalczają, w takiej równowadze sił, to znaczy, żeby żadna z tych grup nie stała się zbyt silna, no bo wtedy może na przykład zagrozić temu dyktatorowi. W związku z tym zdanie będzie prawdziwe, że Hitler był okultystą i zdanie prawdziwe będzie także takie, że Hitler z okultystów drwił.
Sprytnie to ująłeś, ale czy jest jakiś element jego biografii, jakiś moment w jego biografii, sekwencja wydarzeń, która potwierdza jedną albo drugą tezę?
To znaczy, mówiliśmy o czymś takim już wcześniej, że amerykańscy spadochroniarze po 1945 roku odnaleźli w pewnej kopalni soli ukrytą bibliotekę Hitlera. Tak. I tam wśród różnych książek był taki podręcznik magii praktycznej Ernsta Schertela. To był bestseller w Niemczech przedhitlerowskich w Republice Weimarskiej. No i on był rzeczywiście mocno sczytany. Tam były różnego rodzaju notatki na marginesach.
A wiesz, jakie to były notatki? No bo na przykład notatka mogła polegać na tym, że o, ale bzdura.
Nie, raczej o, właśnie, raczej to były w tą stronę, że o, to by można było wykorzystać na przykład do jakichś celów. W biografii Hitlera mamy taki moment, w którym on się z osoby takiej raczej wycofanej, z osoby, która ma za sobą traumatyczne przeżycia na froncie podczas I wojny światowej. On przecież uległ atakowi gazowemu, leżał przez jakiś czas tam.
W jakiś taki bardzo półżywy, agresywny sposób był leczony. Elektrody?
Powiedzmy tak, ówczesna medycyna stosowała bardzo takie metody, które
bojowe.
Dzisiaj byśmy powiedzieli, że są nieludzkie. No, notabene, dobra, bo to jest tutaj może dygresja mała. Jak czytałem prasę międzywojenną, to powiedzmy moje zainteresowanie bardzo wzbudził taki cykl artykułów o tym, jakie to wspaniałe i ozdrowieńcze właściwości ma naświetlanie promieniami rentgena. Teraz jak ktokolwiek był kiedyś u rentgena, myślę, że każdy, no to wie, że tam się zakłada różnego rodzaju takie płaszcze ołowiane i tak dalej. Tam wychodzi się, znaczy ta obsługa, radiolodzy wychodzą w momencie, jak jest to zdjęcie robione. Natomiast tamci ludzie wtedy w latach 30. na przykład byli przekonani, że naświetlanie promieniami rentgena no jest po prostu wspaniałym lekarstwem na wszystko. Więc to, że Hitler był leczony w dziwny sposób, jak najbardziej mi się w głowie mieści. No i teraz wróćmy do tego wątku takiego.
Czyli wątły, nieśmiały chłopak idzie na wojnę, doznaje obrażeń.
Wraca z tej wojny rozbity, no bo inaczej nie mogło być. No i w którymś momencie on z tego właśnie takiego wycofanego nudziarza zamienia się w osobę, która była w stanie porywać tłumy, porywać tysiące ludzi na jakichś wiecach, a miliony na przykład przed radioodbiornikami. Tutaj też trzeba powiedzieć, że Hitler i jego otoczenie w mistrzowski sposób wykorzystywali ówczesne wynalazki, które powodowały, że ten jego przekaz takiego niszowego gdzieś tam na jakichś zebraniach, tak jakby to mogło być wcześniej, szedł eter, szedł po prostu docierał do milionów Niemców. No i rzeczywiście Hitler, mówi się, że hipnotyzował tym swoim głosem ludzi.
Czyli przeszedł jakąś przemianę.
Przeszedł jakąś przemianę i są osoby, tutaj się odwołam do historyków, którzy pisali na ten temat, i są osoby, które tłumaczą właśnie tą przemianę Hitlera wpływem jakichś okultystycznych praktyk, które miały go po prostu zmienić. Oczywiście są też zdania zupełnie przeciwstawne, ale
jak brzmią te przeciwstawne zdania?
Zasadniczo, że pracowali nad nim dobrzy tacy, teraz byśmy powiedzieli trenerzy personalni, którzy go zmienili w takiego orła mediów, orła, który był w stanie porwać.
No niestety, retora. Po prostu
retora, takiego retora, który rzeczywiście uwodził tłumy, a znowu To już może jeszcze powtórzę, ale to wydaje mi się, że jest istotne, że jak się czyta te jego wypociny, na przykład jak kiedyś próbowałem czytać Mein Kampf, Tego się czytać nie da, naprawdę.
A właśnie, tutaj Misty Woman pisze, to zawsze muszę przyznać Hitlerowi, że miał cudzysłów przekaz. I kwestia właśnie jest taka, czy to był przekaz, czy to było przekaz, czy to był przekaźnik? Odwołując się do marszala McLuhana, że to chyba bardziej ta energia, która biła z jego głosu, przedłużonego przez medium.
No tak, on był prawdopodobnie zdecydowanie przekaźnikiem, ale on był też takim charyzmatycznym, stał się charyzmatycznym przywódcą, bo to początki rzeczywiście tutaj były słabe, natomiast w trakcie swojej kariery stał się takim charyzmatycznym przywódcą porywającym tłumy. Z drugiej strony też za nim stali ludzie, którzy mu przygotowywali. On trafił też na dobry czas, bo on trafił na taki czas totalnego rozedrgania najpierw po I wojnie światowej, a potem trafił na czas kryzysu. Niemcy, które nam się w Polsce kojarzą z bogactwem, tamte Niemcy w latach 30. to jest po prostu kraj biedny, to jest kraj rozdzierany różnego rodzaju konfliktami, gdzie no, ulice są tak naprawdę polem walki między bojówkami nazistowskimi i na przykład komunistycznymi. Tutaj znowu coś, co bardzo dobrze to wychodzi w przypadku takiego, nie wiem, czy widziałeś taki serial Babylon Berlin.
Tak, oglądałem.
To jest chyba największa niemiecka taka produkcja historyczna i kurczę, ona tam pokazuje właśnie tą alternatywę taką diabelską, że mieli do wyboru komunistów albo nazistów.
Tak.
Czyli jedno gorsze od drugiego, nie wiadomo, które gorsze, ale która wersja gorsza, ale to były te partie, które zdobywały na początku lat 30. właśnie największą popularność, wypierając stare partie niemieckie.
Ja tutaj się jeszcze wtrącę. Mam książkę Prywatna Biblioteka Hitlera o podtytule Książki, które go ukształtowały. Bardzo ciekawa pozycja. Nie zdążyłem jej na nowo przeczytać przed naszą rozmową. Kupiłem ją sobie kilkanaście lat temu i bardzo mnie ona zaintrygowała. To jest 2010 rok. Historyk Timothy Rybak i on w pewnym momencie napisał coś takiego, bo on badał biblioteki, czy bibliotekę Hitlera, sprawdzał, jakie tam były książki, co było napisane na tych książkach. Bardzo ciekawa analiza. I mowa tam między innymi, pisze on między innymi coś takiego, że znalazł między innymi Mein Kampf, ale też rozprawę o Parsifalu Wagnera, wydaną w 1913 roku. Ty wspominałeś o Wagnerze, o roli Wagnera w budowaniu mitologii niemieckiej. Historię swastyki z 1921 roku oraz około pół tuzina książek o spirytyzmie i okultyzmie zebranych przez Hitlera w Monachium na początku lat 20. Między innymi relacje o zjawiskach nadnaturalnych, tytuł Umarli żyją oraz monografię jasnowidza Nostradamusa. Czyli ta biblioteka rzeczywiście jest wymowna.
Mhm. Czyli widać, że no te, powiedzmy, zainteresowania na pewno w tą stronę były, no ale takie były po prostu wtedy czasy. To zainteresowanie oczywiście tymi sferą nadnaturalną było już przed pierwszą wojną, ale to, co się wydarzyło, ten szok, który przyniosła pierwsza wojna światowa, spowodował, że to wszystko jeszcze urosło i rzeczywiście Niemcy były taką chyba na pewno europejską, a ja bym nawet zaryzykował twierdzenie, że taką światową stolicą, światowym centrum tych wszystkich właśnie takich ruchów dziwnych i ludzi, którzy się tym interesowali i z tego uczynili często jakby taką myśl przewodnią swojego życia.
Ja pamiętam, czytałem kiedyś książkę Wampir Raymonta, opowiadając, to jest początek XX wieku, 1912-13, może troszeczkę wcześniej. No i tam są opisy różnych spirytualistycznych seansów. Polecam tę rzecz, chyba nie wszyscy ją czytali, raczej Raymond jest u
chłopi.
Ziemia obiecana, no ale on napisał wampira. Tutaj Karolina pisze, psychologia panika, zmiany osobowości mogą mieć też podłoże organiczne, na przykład uraz mózgu. Był taki ciekawy przypadek Phineasa Gage'a, faceta, którego case został opisany dość szczegółowo, uszkodzenia czaszki prętem.
Mm-hmm.
Może, może ta przemiana była związana z jakimiś zmianami organicznymi w mózgu.
No, to powiedzmy zagazowanie podczas I wojny światowej, no myślę, że nie zostało bez wpływu. Ale tutaj Misty Woman coś ciekawego napisała nam o swastykach, które widziała na targu w Dubaju.
Panie Michale, wyślę panu swastyki, jakie ostatnio widziałem na targu w Dubaju na małym straganie. To ciekawe, Dubaj i swastyki. Bardzo chętnie no bo, pokażę Bodziowi i przeanalizuję.
Tak, no bo to trzeba powiedzieć, że ten symbol, no powiedzmy tak stary jak ludzkość prawie, został no, przez nazistów zawłaszczony. No i teraz zdecydowanie on no, nam się... przynajmniej w naszym kręgu tutaj kulturowym źle kojarzy. Natomiast dla, nie wiem, Azjatów, no to jest cały czas symbol szczęścia i taki talizman wręcz.
Dobry znak, jak tutaj.
Który nie ma nic, znaczy oni tego nie czują w ogóle, tego związku z nazizmem.
Chciałem cię zapytać, tak już trochę odbiegając od dokładnie od treści naszych podcastów, chciałem cię zapytać o te związki, o te motywy okultystyczne, zainteresowania okultystyczne zjawiskami paranormalnymi w Polsce w tamtym czasie.
One oczywiście były, one były nawet formalizowane. W Warszawie działała taka szkoła okultystyczna i jak ktoś się interesuje okresem dwudziestolecia międzywojennego, no to wie, że różnego rodzaju takie inicjatywy, na przykład edukacyjne o charakterze prywatnym, to były takie efemerydy. To znaczy, działało to na przykład tam, nie wiem, 5, 6, 7 lat, a to ta szkoła działająca w Warszawie, ona tak jak tam na początku lat 20, z tego co pamiętam, powstała, to działała praktycznie do września 39 roku. Czyli to rzeczywiście, no bo to ona musiała na siebie sama zarobić, to nie było tak, że to ktoś dotował, to musieli sobie, znaczy cały czas mieli napływ chętnych osób, które w tym uczestniczyły. Jak znowu się odwołam do moich lektur, czyli do prasy okresu międzywojennego, którą no, zgłębiałem przez parę lat, w czytelniach w poznańskich bibliotek, no to ogłoszenia na temat różnego rodzaju usług chiromanckich, jasnowidzenia, układania tarota, no to było coś powszechnego, to rzeczywiście te wróżki różnego rodzaju pojawiają się bardzo często tutaj w tym czymś.
Ślepe ryby.
W ślepych rybach. Pojawia się wróżka Adarelli. Nazwisko, czy tam pseudonim, przepraszam, no bo to raczej pseudonim zdecydowanie jest prawdziwy. Taka rzeczywiście wróżka w Poznaniu działała.
Adarella?
Adarelli. Wybierano najczęściej właśnie jakieś takie egzotyczne. Tutaj akurat egzotyka jest taka jeszcze słaba, bo to tam jakieś tam powiedzmy nawiązanie do Włoch, natomiast uwielbiano jakieś takie szczególnie indyjsko brzmiące pseudonimy, chociaż były też osoby takie jak na przykład Sabira Huramowicz, która akurat w jej przypadku to ani to imię, ani nazwisko nie były zmyślone, to było jej prawdziwe nazwisko i imię, ponieważ pani była z pochodzenia Tatarką, polską Tatarką i była bardzo też uzdolnionym medium. Mamy wśród polskich okultystów, metapsychików taką mega gwiazdę. Zresztą o nim będziemy chcieli w naszych spotkaniach potem porozmawiać.
Osowski, tak?
Osowiecki. Stefan Osowiecki, inżynier Stefan Osowiecki. Postać bardzo barwna, który no, był naprawdę celebrytą ówczesnym, był powszechnie znany. Tutaj zresztą się też, no bo tutaj zobowiązuje w swoim podcaście pewne wątki true crime'owe się też pojawiają.
Obowiązują.
Tak. Pan Stefan wspomagał wiele takich śledztw w sposób paranormalny. No i cieszył się rzeczywiście, znaczy się powiedzmy tak, policja ówczesna z jego usług rzeczywiście korzystała. Z nim związane, to znaczy też są takie pewne tajemnice, bardzo tajemniczą sprawą jest jego śmierć. On.
To może już teraz nie rozwijaj tego wątku, bo szkoda, tym bardziej, że przecież umówiliśmy się na to, że będą kolejne rozmowy, gdzie będziemy między innymi rozmawiać o Stefanie Osowieckim, także zanotujcie sobie, że już niebawem ruszymy z kolejną miniserią, tym razem poświęconą Jasnowidzom i między innymi tam pojawi się Osowiecki. Ja teraz, jak tak mówiłeś, to przypomniałem sobie, że w jednym z moich podcastów tych serii retro, gdzie opowiadam taką starą historię z Wildy. Tam pewien mężczyzna został niesłusznie oskarżony o zabójstwo. Już nie pamiętam, czy to była jego żona. W siedzibie jednej z gazet, nie pamiętam jaka to była, może Kurier Poznański czy Polski.
Poznaniu to Poznański.
Poznański. Pojawił się Jasnowidz, indyjski zdaje się, który
prawdopodobnie był Polak udający.
Być może, który oznajmił, że to jest właśnie ten sprawca. Potem się okazało, że to jednak niestety nie był sprawcą. No i temu człowiekowi wyrządzono mocną krzywdę. Odsyłam do podcastu. Nawet chyba mam jeden odcinek taki króciutki, w którym wypowiada się jeden z jasnowidzów na temat 1939 roku, mówiąc, że to będzie całkiem spokojny rok.
No ale to o tym opowiadał na pewno Osowiecki, ale to tak jak mówisz, to jest temat dłuższy i bardzo chętnie o tym opowiem. Jest to temat też poniekąd aktualny, no bo teraz cały czas nas media atakują o tym, że grozi nam konflikt potencjalnie z Rosją. Takie właśnie też, powiedzmy, nastroje były w 1939 roku. Już zdawano sobie sprawę, że tym razem raczej, znaczy, zgodnie z tym, co się rzeczywiście wydarzyło, obstawiano Niemcy, że tutaj to z tej strony nastąpi agresja. No i Osowiecki się na ten temat wypowiedział. Ale to, tak jak mówię, to jest...
Zostawiamy na inny odcinek. Wróćmy teraz do związków okultyzmu i Polski. Mnie interesuje, Bodziu, czy także politycy polscy byli, tak jak niemieccy, byli zainteresowani okultyzmem, chcieli go jakoś wykorzystać w walce politycznej.
Byli zainteresowani, natomiast z tego przynajmniej, co ja mi się udało ustalić, z tego, co wiem, było to raczej takie zainteresowanie na zasadzie ciekawostki. To nie znaczy, że było to ciekawe dla nich i takim głównym tutaj osobą, która działała w tej dziedzinie, no była osoba z samego, powiedziałbym, topu polskiej polityki, mianowicie marszałek Józef Piłsudski, który brał udział w eksperymentach z udziałem właśnie też Osowieckiego.
Co to były za eksperymenty?
Telepatyczne.
Na czym to polegało?
Próbowano nawiązać kontakt między sobą, między swoimi umysłami na odległość. I to się częściowo udało. Według Osowieckiego sam Piłsudski miał też jakieś takie mediumiczne, tak zwane mediumiczne umiejętności. Zresztą poniekąd o tym też wspominają już tacy historycy, powiedzmy, nazwijmy ich roboczo racjonalni, że w toku jego kariery jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Czasami mu to właśnie jakieś takie umiejętności pomagały, na przykład przy ucieczkach, czy przy jakimś tam przekonywaniu rosyjskich żandarmów, że tutaj on nie jest nikim groźnym, że tak naprawdę nie ma nic strasznego w jego osobie. Czyli Piłsudski na pewno był tym zainteresowany, natomiast ja przynajmniej nie wiem o tym, żeby polscy politycy czy polscy wojskowi próbowali wykorzystywać szeroko rozumiany okultyzm, tak jak robili to Niemcy, na przykładzie tej organizacji ANRB. Co prawda ja w cyklu tutaj, którego jeden z tomów przyniosł. I tutaj też można nawiązać do...
To właśnie, Bodziu, opowiedz trochę o tych wątkach paranormalnych w twoich powieściach.
Łatwiej mi było opowiadać o wątkach nieparanormalnych, bo tam tych paranormalnych jest zdecydowanie więcej. No ale tak, przede wszystkim jest pani, która, Basia, pracownica Antoniego Kaczmarka, który jest prywatnym detektywem. Basia jest na początku cyklu, jest studentką medycyny w Poznaniu, pomaga Kaczmarkowi prowadzić tak zwane biuro detektywne. Tutaj nie ma żadnego błędu w tym,
detektywne.
Tak, taką nazwę znalazłem właśnie w jednej z przedwojennych gazet. Z tym, że to był chyba taki poznański tutaj sobie błąd językowy trochę. Natomiast tak to się rzeczywiście coś takiego dokładnie pod taką nazwą istniało. No i Basia jest osobą, która powiedzmy, że tak, no jest jasnowidzą, jasnowidzką, jest psychometryczką.
Psychometryczka? Kto to był?
Czyli jest osobą, która na przykład dotykając jakiegoś przedmiotu może opowiedzieć historie z nim związane. Najczęściej właśnie jakieś takie wydarzenia gwałtowne. Potem się okazuje też, że w dalszych tomach, że to jest dar, który w rodzie Barbary jest jak gdyby przekazywany z matki na córkę. Interesują się nią prawdziwe...
Tam jakieś bestie grasują, prawda? Są wojskowi, szpiedzy.
Tak. No i właśnie są takim, powiedzmy, pojawia się taki polska struktura, która próbuje wykorzystywać różnego rodzaju właśnie wiedzę przodków do celów militarnych. To są na przykład słowiańskie demony. Demonologia, polska demonologia ludowa, bardzo rozbudowana. W powieściach moich demony są wykorzystywane do różnych celów, na przykład do teleportacji przez bohaterów, którzy próbują nad nimi, czy z powodzeniem nad nimi no, przejmują władzę. To są tego typu rzeczy. No i jest też wątek, bo ja z zainteresowań historycznych to interesuję się właśnie relacjami polsko-żydowskimi. Nie mogłem pominąć wątków żydowskich. No i wątkiem żydowskim jest Golem, który się nam prawdopodobnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, raczej będzie kojarzył z Pragą. I słusznie, bo te główne historie o Golemie to są z Pragi.
A co ma Poznań wspólnego z Golemem?
Poznań ma wspólnego to, że ten rabin Maharal, który jest uważany za takiego najsławniejszego twórcę Golema, wcześniej był rabinem Poznania. Dzieje się sporo, są też obce siły, bo obce siły, czyli Niemcy na przykład, wykorzystują taki magiczny napój, który zamienia człowieków w berserkerów, czyli w takich wojowników o bardzo krwiożerczych zapędach, którzy charakteryzują się nadludzką siłą, szybkością, niewrażliwością na rany i są bardzo niebezpieczni. No i przede wszystkim morderczymi skłonnościami, bo łakną krwi. Z drugiej strony są też wytwory nauki radzieckiej, które to nazywają się metamorfy i te metamorfy potrafią przybierać postać innych osób. No i po prostu przejmują jakby życie tej osoby, no i na przykład funkcjonują jako ktoś zupełnie innym, będąc tak naprawdę rosyjskim szpiegiem.
Okej, okay, czyli z tej krótkiej, z tego krótkiego opisu mogliście wywnioskować, że Bodziu przeobraził Poznań w taką arenę różnych potyczek z elementami paranormalnymi. Tak pisarze kryminalni i podcasterzy True Crime'owi pokazali, że Poznań to nie jest tylko i wyłącznie mieszczańskie miasto, gdzie się co roku je rogale marcińskie, ale że to jest też właśnie takie mroczne miasto z różnego rodzaju postaciami morderczymi. Tak, Bohdan Głębocki pokazuje Poznań jako właśnie element tej walki o władzę nad żywiołami.
No ale też morderstw, bo tam trup pada gęsto w każdym z tomów.
Tak jest. Bodziu, ja chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, żeby zamknąć już temat książek. O co tak generalnie chodzi? Na czym polega linia fabularna tej twojej serii, która póki co ma 3 tomy, ale przecież jeszcze pojawią się chyba 2.
Jeden. Powieści, które napisałem i które kończę, tom 4, są powieściami z gatunku dieselpunk. Tak ja przynajmniej uważam, aczkolwiek no już się spotkałem z bardzo różnymi też określeniami, czyli na przykład kryminały ezoteryczne i tak dalej. Dieselpunk to jest pod gatunkiem w czymś takim jak steampunk. Steampunk to są powieści, opowiadania, historie, które się toczą w Anglii wiktoriańskiej, czyli to jest przełom XIX-XX wieku. No i tam obok bardzo dziwnych wynalazków parowych jeszcze wtedy głównie, pojawiają się właśnie różnego rodzaju postacie z mitologii, pojawiają się czary i tego typu rzeczy. Natomiast dieselpunk przenosi jakby tą poetykę do czasów trochę późniejszych, lat 30., 40., gdzie no już mamy epokę właśnie silników diesla, gdzie mamy epokę elektryczności i jest to na wskroś takie nowoczesne w tamtych czasach.
Czyli połączenie industrialu z kryminałem i paranormalnymi wątkami, mówiąc tak najbardziej ogólnie.
Można tak powiedzieć.
Tutaj pytanko do ciebie padło, Olga. To chyba czas na moje zasadnicze pytanie. Kiedy czwarty tom i dlaczego jeszcze tak długo? No właśnie, opierniczasz się.
Opierniczam się, tak. Musiałem jeszcze napisać monografię w międzyczasie o Żydach. Ponieważ będzie to uwieńczenie tej tetralogii, chcę to zrobić dobrze, ale jestem już na ostatniej prostej. Ja już wiem wszystko, jak się skończy. Mam nadzieję, że czytelnicy dotychczasowych części będą usatysfakcjonowani. Pojawiają się nam nowe postacie, część starych bohaterów niestety rozstanie się z tym światem. Mam nadzieję, że do wakacji będę mógł oddać do wydawnictwa gotowy tom czwarty.
Czy będą audiobooki? Bo póki co tylko wersja papierowa jest twoich książek.
Jestem w trakcie negocjacji. Mam nadzieję, że tak. Mhm.
Ja jeszcze, zamykając już tematy paranormalne, chciałem nawiązać do książki, która pojawiła się w jednym komentarzu na YouTubie. Ktoś napisał, że Niemcy opętane, Moniki Black, tutaj mam okładkę, dotyczy tych tematów, o których my mówiliśmy w tych trzech rozmowach. Ja byłem zaintrygowany, bo nie znałem tej pozycji. Kupiłem sobie tę książkę i okazuje się, że ta książka nie mówi o tych tematach, o których my z Bodziem sobie dyskutowaliśmy, tylko mówi o Niemcach po 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej. Wtedy, kiedy Niemcy stają się pariasem, wyrzutkiem, kiedy zostają jakby sprowadzeni na ziemię, całkowicie znokautowani, no i próbują dalej...
Przestają być rasą panów,
trwają dalej, stosując mechanizmy obronne, nie mówią o wojnie, jakby zapomnieli o tej wojnie i żyją dalej. Ale ciekawostką jest to, że okultyzm w Niemczech, przynajmniej tak wynika z tej książki, którą dopiero, przyznaję, zacząłem podczytywać sobie, podgryzać dzisiaj, wynika, że okultyzm dalej się rozwijał, dalej się rozkręcał. W sumie to nic dziwnego, bo ten straumatyzowany naród, który potem sam stał się też narodem zamkniętym w różnych obozach, przerzucanych, wyrzucanych, wysiedlanych, no musiał sobie jakoś poradzić. Musiał tę psychikę jakoś otulić.
Radził sobie w taki sposób, jak radził sobie wcześniej. No bo tak jak mówiliśmy, to wszystko było bardzo popularne wcześniej. No ale tu właśnie mi się też przypomina taka rzecz, o której czytałem niedawno, że po wojnie, a także jeszcze w toku jej trwania, bardzo popularne były takie usługi jasnowidzów, którzy na przykład ustalali miejsca pobytu osób, z którymi rodzina straciła kontakt. Czyli na przykład nie wiedziano, czy oni zginęli, czy zostali może gdzieś wywiezieni, co się z nimi dzieje. Nie było żadnej szansy, żeby to w jakiś sposób ustalić. No i właśnie jasnowidze, i to zarówno niemieccy jak dla Niemców, jak i polscy dla Polaków, świadczyli takie usługi. Więc rzeczą naturalną jest, że w momencie jak takie standardowe, powiedzmy, metody, standardowe narzędzia, które mamy do na przykład odszukania kogoś, zawodzą, no to zwracamy się ku tym nadprzyrodzonym.
Tak. I taki cytat z wprowadzenia do tej książki. Przybysz utrzymywał, że posiadł wiedzę o uzdrawianiu i że potrafi wyczytać źródło choroby ze znaków takich jak chlebowe okruchy, węgiel drzewny czy unoszące się na wodzie witki z miotły. Stał się aktywnym członkiem społeczności i zajmował się wszystkim tym, co wymagało zastosowania guseł. Twierdził, że włada magią sympatyczną i słuchają się go siły magnetyczne. Zaczął też rozsiewać plotki na temat N, to jest taka pani, jakaś gosposia chyba. Ponoć widział przez okno, jak czytała księgę zawierającą zaklęcia i uroki, z czego wynika, że pracuje na rzecz diabła, podczas gdy on działał w imieniu Boga. I to się działo po II wojnie światowej. Urywam tutaj wątek, ale brzmi to fantastycznie.
No brzmi to fantastycznie i no jest to taki może gotowy zaczyn do popełnienia jakiegoś kolejnego utworu w przyszłości.
W sensie chciałbyś napisać.
Znaczy się, ja myślę na przykład o tym,
żebyśmy razem napisali.
Powiem szczerze, że też o tym myślałem jak najbardziej, tylko że...
Czy chcecie, żebyśmy napisali razem okultystyczną książkę? Kryminalną.
Mnie kiedyś przeraziło, jak przeczytałem o twoich rzeczach, które toczą się w latach 80. czy 90., nawet bardziej, że to są powieści retro.
Moje drogie, moi drodzy, powolutku będziemy kończyć. Jeszcze tylko opowiemy o pomysłach na kolejne nasze rozmowy. No właśnie, o kim będziemy rozmawiać?
Jednym
poza osowieckim.
Z bohaterów, tak, bo mamy Polaka, mamy niemieckiego Żyda, właśnie, czyli te wątki trzeciorzeszowe, a w zasadzie nawet przed trzecią Rzeszą, czyli z Republiki Weimarskiej, to jest Hanussen, nazywany często jasnowidzem Hitlera. Postać, która no, przyczyniła się w dosyć znaczący sposób do przejęcia władzy. No, była takim jednym z takich klocków, które w tej układance wsparły Hitlera w zdobywaniu władzy. No i potem przez chwilę było tam taką osobowością w Berlinie rzeczywiście pod rządami nazistów rozpoznawalną i takim osobą, u której się bywało. Której trzeba było być, żeby tam być na takim topie ówczesnym. No i dosyć szybko ta kariera się urwała, zginął, został zamordowany Hanussen. I to jest jedna z takich ciekawszych historii z początku jeszcze ery nazizmu. Czyli mamy Polaka, mamy niemieckiego Żyda, no i trzecia osoba to jest, powiem tak, chyba najbardziej tajemnicza, bo wokół niej jest najwięcej tej różnego rodzaju właśnie czasami zupełnie wyssanych z palca historii, które ja próbuję odkłamywać i próbuję wybierać te, które mają jakieś podstawy. To jest Wolf Grigoriewicz Messing, polski Żyd urodzony pod Warszawą w Górze Kalwarii, który jednak największą swoją karierę zrobił na terenie Związku Radzieckiego. Czyli tu będzie taka, wydaje mi się też ciekawe zderzenie kraju racjonalnego, gdzie wszelka taka niesamowitość była uważana za totalny jakiś tam zabobon, który szczycił się tym, że światopogląd naukowy jest podstawą całego życia w Związku Radzieckim, a tu nagle pan polski Żyd ogromną karierę robi w Związku Radzieckim, częściowo pod rządami Stalina, czyli w takim najbardziej mrocznym okresie historii Związku Radzieckiego. I on też z tej całej trójki był tym, który żył najdłużej, bo on umarł w Moskwie w latach 70. Powiedzmy jako ten jasnowidz, to tutaj trzeba powiedzieć, że był chyba najlepszym jasnowidzem, no bo udało mu się tak lawirować w tym raczej nieprzyjaznym świecie, że przeżył najdłużej. Hanussen i Osowiecki zginęli wcześnie.
Czyli message jest taki, że za jakiś czas zrobimy rozmowy o Hanussenie, o sowieckim Messingu, czyli o trzech bardzo ciekawych postaciach i jasnowidzach.
Jeszcze dla porządku i w ramach zachęty do lektury książek Bohdana Głębockiego przypomnę, że jego cykl składa się póki co z następujących tomów: Musza Góra, Ślepe Ryby, Morowe Chłopy. I jeszcze jedna rzecz. W trakcie rozmowy wspomniałem o odcinku opowiadającym o jasnowidzu, który pojawił się w Poznaniu. Zerknijcie do niego w serii retro tytuł Jasnowidz, prawdę ci powie? Niesamowita historia. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, czytajcie i słuchajcie nasze książki. Do usłyszenia już niebawem.